Amen, drodzy bracia. Przechodzimy do kolejnego szkolenia ITERO, to znaczy szkolenia międzynarodowej grupy starszych i odpowiedzialnych we wszystkich kościołach. Jesteśmy wdzięczni Panu, że dwa razy do roku wciąż daje nam możliwości, by mieć takie szkolenie. Mam nadzieję, że będziemy kontynuowali, by brać udział w tych szkoleniach z takim poważnym nastawieniem. To nie jest lekkie szkolenie czy też konferencja. To są bardzo ważne i ważkie poselstwa, nawet swego rodzaju aktualne przemawianie do tych, którzy niosą odpowiedzialność w Pańskim odzyskiwaniu. Mam nadzieję, że w tych nadchodzących 8 sesjach, 8 poselstwach będziemy się ćwiczyć całą naszą istotę, naszego ducha, nasze serce w każdy możliwy sposób, by słuchać i przyjmować to słowo z takim widokiem na zastosowanie go w naszym własnym doświadczeniu, w naszej służbie, gdziekolwiek Pan nas umieścił. Tym razem temat ogólny to witalne czynniki dla odzyskiwania życia Kościoła. Witalne czynniki dla odzyskiwania życia Kościoła. Tak więc widocznie jesteśmy tutaj ze względu na wzmocnienie, pełne odzyskiwanie życia Kościoła wszędzie. A tutaj jesteśmy i wydobywamy takie szczególne, witalne czynniki. Tak naprawdę 8 z nich. Każde poselstwo, każda sesja obejmuje jedno z nich. Właściwie chciałbym wam je przeczytać. Być może macie je przed sobą, a może nie. Przeczytam je wam. Dobrze mieć takie zestawienie, spojrzenie z lotu ptaka tych czynników. Poselstwo pierwsze, to jest to poselstwo, czynnik współpracy z Panem, aby wprowadzić nowe przebudzenie, które zakończy ten wiek. Czynnik ścisłego podążania za zwieńczoną wizją wieku dzięki posłudze wieku. Każdy z tych czynników jest prawdziwie witalny. Witalny do granic możliwości. Kluczowy i strategiczny ze wszechmiar, moi drodzy bracia. Poselstwo trzecie. Czynnik tego, że Kościół jest w trójjedynym Bogu, kościoły miejscowe są wyrazem ciała Chrystusa, a wierzący praktykują życie Kościoła, mając świadomość ciała. Proszę nie lekceważcie tych tytułów, tych tematów. Wszystko jest uważnie, słowo jest uważnie wybrane, aby przekazać szczególne brzemię w tym czasie dla przewodzących. Poselstwo czwarte. Czynnik władzy w ciele Chrystusa i w kościołach miejscowych. Błagam, aby nikt z nas nie zakładał, że zna te sprawy. Może znamy niektóre z nich, może studiowaliśmy niektóre z nich, ale przyjmijmy to bieżące, aktualne przemawianie w nowy sposób, obyśmy otrzymali nowe miłosierdzie od Pana, nowe oświecenie od Ducha. Poselstwo piąte, czynnik prawdziwej jednomyślności. Poselstwo szóste, czynnik rozprawiania się z naszą naturalną dyspozycją ze względu na nasz wzrost w życiu i naszą użyteczność w służbie. Poselstwo siódme, czynnik scalania ze względu na rzeczywistość ciała Chrystusa. Poselstwo ósme, czynnik prowadzenia zwycięskiego codziennego życia w odzyskanym Kościele, by zwieńczyć boską ekonomię i stać się nową Jerozolimą. W tej sesji przechodzimy do pierwszego czynników dla odzyskiwania życia Kościoła. Czynnik współpracy z Panem, aby wprowadzić nowe przebudzenie, które zakończy ten wiek. To słowo nowe przebudzenie, albo ta fraza, było używane przez brata Lee bardzo często w ostatnich latach jego posługi w połowie lat 90. I stało się to pewnego rodzaju brzemieniem, które było w nim. Niemalże każdy temat, który poruszał, miał te brzemię, miał to spojrzenie, tą nadzieję. Na co? Na wprowadzenie pewnego rodzaju nowego przebudzenia w pańskim odzyskiwaniu. Przebudzenia, które być może nawet zakończy ten wiek. Częstokroć mówił, nazywał go nowe przebudzenie wielkim, największym przebudzeniem, ostatnim przebudzeniem, czy też nowym przebudzeniem. Chciałbym wam zaświadczyć, bracia, że byłem tam osobiście. Słyszałem brata Lee, który wypowiadał te rzeczy, czy też odnośnie tego nowego przebudzenia, i to wywołało na mnie ogromne, głębokie wrażenie aż do dzisiaj. Minęło już ponad 20 lat. To brzemię, które było w naszym bracie, muszę zaświadczyć, że cały czas we mnie jest. To zostało zasiane we mnie jak nasienie, ta aspiracja, to dążenie. I zobaczycie, że taka nieustanna modlitwa, aby tego rodzaju przebudzenie przyszło do nas, do kościołów w pańskim odzyskiwaniu. Tak więc w szczególności w trakcie tej sesji, jak zobaczymy, on odwoływał się do tego przebudzenia i poruszał trzy takie sprawy, które były głównym brzemieniem w tych latach jego posługi. Numer jeden, dojście na najwyższy szczyt boskiego objawienia. To pierwsza rzecz. Numer dwa, miał głębokie brzemię o prowadzenie codziennego życia Boga człowieka. Oczywiście jedynego swego rodzaju Bogiem człowiekiem był Chrystus, ale było wiele przemawiania na temat, jak możemy to nazwać, życia Boga człowieka, prowadzenia codziennego życia, życia, jakie miał Jezus, gdy był na ziemi. I to życie było rzeczywistością. To codzienne życie było wzorem dla nas, było formą, do której będziemy upodobnieni nasze chrześcijańskie życie dzisiaj, aby żyć jak On żył, jako Bóg człowiek. A trzecie, kluczowe brzemię, i to znajdowało się zwłaszcza w Jego przemawianiu, w szkoleniu na temat grup witalnych, to było w latach 93-96, oraz ostatecznie, czy też ostatnie brzemię w tej serii szkoleń było na temat pasienia. Pasienie ludzi według Boga, czy też powszechne pasienie, było wielkim brzemieniem, ciężkim brzemieniem w naszym bracie. Tak więc są to trzy podstawowe, główne sprawy, wszystkie kluczowe. Brzemieniem naszego brata było to, aby nowe przebudzenie zostało wprowadzone w oparciu o co? O nasze wejście w te sprawy, opierając się na życiu tych rzeczy. opierając się na o praktykę tych rzeczy, o taką praktykę z powodzeniem. To będzie też moje brzemię dzisiaj. Mamy wiele, wiele bogatych punktów dziś z wieloma referencjami, odnośnikami biblijnymi, ale naprawdę nie mam czasu w tym poselstwie, by przejść przez nie wszystkie. Raczej przeczytam bardzo powoli i uważnie każdy z tych punktów, pozostawiając wam studiowanie na inny czas. Dzisiaj mamy wiele książek, które są pełne przemawiania i poselstw naszego brata z tych lat, które obejmowały te punkty gruntownie. Mogę więc tylko polecić wam, abyście zagłębili się w te książki i studiowali te sprawy, byście się w nie zagłębili. To, co zrobię dzisiaj, to generalnie uwolnię brzemię, które jest wewnątrz mnie o to tego rodzaju przebudzenie, ten wielkie przebudzenie. Użyję trzech słów i powtórzę je i podsumuję tymi trzema słowami jako przypomnienie dla nas wszystkich, abyśmy to, co słyszymy dzisiaj, to, w co się zagłębiamy w tym planie, nie pozostało jedynie w nas jako myśl, jako inspiracja. Coś bardzo, jakieś bardzo, bardzo dobre i głębokie punkty zaledwie, ale że tak naprawdę zastosujemy je. Dzięki Bożemu miłosierdziu podejmiemy działanie i będziemy praktykować te rzeczy, aby takie przebudzenie w rzeczywistości było naprawdę. I te trzy słowa mam na moim sercu. Po pierwsze, by modlić się. Módlmy się. Po drugie, praktykujcie. Praktykujcie. Paweł powiedział, praktykujcie te rzeczy. Cokolwiek ujrzeliście, co usłyszeliście, czego się nauczyliście ode mnie, praktykujcie te rzeczy. Ważna rzecz w tych dniach dzisiaj, bracia, nie tylko aby wiedzieć albo doceniać, prawdziwą potrzebą dzisiaj w pańskim odzyskiwaniu, w życiu Kościoła, jest zastosowanie tych rzeczy. Nie brakuje nam objawienia. To, czego nam brakuje, to zastosowanie. Dlatego też praktykujcie te rzeczy. Po trzecie, to słowo nie występuje w tym planie, ale przyszło do mnie i to jest trwajcie niezłomnie. Trwajcie niezłomnie w naszej modlitwie za takie przebudzenie, aby przyszło. A po drugie, praktykujcie z niezłomnością, z wytrwałością, bez względu na sprzeciw, bez względu na zniechęcenie, które może się pojawić, bez względu na to, jak długo to zajmie, bez względu na przeciwdziałający wpływ, który może istnieć. Bracia, razem, jako jeden człowiek na całej ziemi, jako przewodzący bracia, ustanówmy wzór świętym, by praktykować te rzeczy z wytrwałością, z niezłomnością, aż zobaczymy rezultaty, aż zaczniemy doświadczać rzeczywistości tego nowego przebudzenia. Tak więc mam zamiar teraz przeczytać i wypowiedzieć trochę brzemienia tu i tam. Dlaczego? By podkreślić naszą potrzebę, by współpracować. Widzicie? To jest czynnik, witalny czynnik współpracy z Panem. Te trzy słowa w taki sposób współpracujemy. Modlimy się, praktykujemy i trwamy z niezłomnością. Panie, bądź dla nas łaskawy. Pośród Bożych wybranych zawsze by obecne było dążenie do przebudzenia. Mamy tutaj słynny werset z Habakuka. O Jahwe, ożyw swoje dzieło w pośrodku lat. Myślę, że znamy go. we wszystkich poprzednich wiekach, we wszystkich poprzednich pokoleniach pośród Bożego ludu w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, aby było to dążenie, by modlić się o przebudzenie. Zawsze było takie dążenie. A dzisiaj pierwszą rzeczą, o którą mam brzemię w tym poselstwie, jest, aby to dążenie, by ta aspiracja było jak nasienie zasiane w waszego ducha i wasze serce. Zostało zasiane w moje. I nie mówię tego, żeby się chwalić, że jestem jedyny w swoim rodzaju, ale żeby zaświadczyć wam, bracia, to dążenie zostało we mnie umieszczone poprzez przemawianie starszego współpracownika głęboko i jego nakaz do nas. Od początku mówi o tym, żebyśmy się modlili, żebyśmy nie przestali modlić się o nadejście takiego przebudzenia. Dzisiaj, tak naprawdę z powodu upadku człowieka, degradacji tego wszechświata, całe stworzenie dąży do przebudzenia. To mamy to w 8 rozdziale listu do Rzymian. Upadek Adama wniosło zepsucie, niewolę i śmierć do całego stworzenia, rezultatem czego jest wszystko niszczeje i wszystko znajduje się pod niewolą zepsucia. I wszystkie rzeczy, które znajdują się w takiej kondycji, dążą do przebudzenia. Całe stworzenie wzdycha objawienia i ukazania się synów Boga. Jedynie gdy to się wydarzy, nastąpi odnowienie i przebudzenie w tym wszechświecie. Dlatego też jest wołanie wszechświecie o to przebudzenie. Nie mówimy tutaj o wszechświecie nawet tylko, ale o pańskim odzyskiwaniu, o kościołach w pańskim odzyskiwaniu, o świętych w pańskim odzyskiwaniu. Nawet mimo, że jesteśmy w pańskim odzyskiwaniu, ale tego samego rodzaju pierwiastek zniszczenia, degradacji, zepsucia może również wywierać wpływ na nas. Dlatego nawet w odzyskiwaniu możemy być w stanie, po jakimś czasie, w jakim stanie? Marazmu, letniości, starości, martwoty, bezpłodności, niewitalności oraz możemy być w nieożywionym stanie. Dlatego powinno być tego rodzaju dążenie w nas, również w nas, w pańskim odzyskiwaniu, wołanie o przebudzenie. I odczuwam, bracia, w tych dniach, że zwłaszcza my, jako przewodzący bracia, musimy stale modlić się o to z ciężkim brzemieniem. Panie, przebudź swoje odzyskiwanie. Przebudź kościoły. Odzyskaj mój Kościół. Odzyskaj wszystkich drogich świętych. Panie, wprowadź przebudzenie nawet w swoim odzyskiwaniu dzisiaj. Trzymaliśmy nakaz, by modlić się w taki sposób. Bracia, więc modlmy się w taki sposób. Gdy usłyszymy te słowa ponownie, jak w tej sesji, udajmy się na modlitwę. Zgnijmy nasze kolana, by modlić się raz po raz. Nie wierzę, że te modlitwy będą na marne. Wierzę, że te modlitwy będą wysłuchane przez Pana. I to jest nasza pierwsza współpraca z Nim, by wprowadzić tego rodzaju przebudzenie zakończające wiek. O Panie Jezu, tylko Pan wie o brzemieniu, które jest na moim sercu. Potrzebujemy rzeczywistości tego przebudzenia pośród nas, bracia. I pierwiastek tego przebudzenia to tak naprawdę sam zmartwychwstały Chrystus. Nikt inny. Musimy dotknąć tego Chrystusa, skontaktować się z tym Chrystusem. Musimy oddać Mu wszelkie pierwszeństwo, wszelkie miejsce w naszej istocie. I nie ma lepszej drogi do tego, jak tylko przez modlitwę, otwierając się na Niego, nawracając się do Niego, wyznając Mu nasze grzechy i porażki, poprzez zrobienie tego osobiście, by być poprowadzanym do czego? W Niego, jako nasze zmartwychwstanie, jako ten pierwiastek przebudzenia. Bracia, to przebudzenie wydarzy się osobiście. To nie jest jakaś zielonoświątkowa rzecz, spadająca z nieba, z sufitu i sprawiająca, że wszyscy będziemy mówić językami, czynić cuda. To nie jest tego rodzaju przebudzenie, o którym tu mówimy. Mówimy o prawdziwym przebudzeniu, które jest ze zmartwychwstania Chrystusa. Tylko zmartwychwstały Chrystus może je zaprowadzić. I potrzebujemy Go. Potrzebujemy Go dotknąć. Potrzebujemy pozwolić Mu nasycić i wypełnić nas. I gdy się to wydarzy, przebudzenie jest z nami. To jest nasza potrzeba. Obyśmy mieli taką modlitwę, gdy będziemy kontynuowali słuchanie tego słowa. Słów tego planu i tego przemawiania. Punkt drugi rzymski. Możemy wkroczyć w nowe przebudzenie dzięki dojściu na szczyt boskiego objawienia, które dał nam Bóg, objawienia wiecznej Bożej ekonomii. To wielka odpowiedź na wielkie pytanie dotyczące Bożego zamysłu w stworzeniu człowieka. Pamiętacie Księgę Hioba, studium krystalizujące? Wielkie pytanie, jaki jest Boży cel w stworzeniu człowieka i jego obchodzenie się z Jego ludem. Pamiętacie to? Mieliśmy tam dwa takie pytania, na które została dana odpowiedź. Chodzi o to, aby odwieczna Boża ekonomia została wpracowana w nas. Czy nie mam racji? Więc tutaj najwyższy szczyt boskiego objawienia to tak naprawdę objawienie tej wspaniałej ekonomii, cennej ekonomii. Punkt, w którym o to tu chodzi, że musimy wejść w to przebudzenie poprzez dojście do tego szczytu. To znaczy, że, co, bracia, że musimy się wspinać na ten szczyt. Nie, że coś wiemy, że coś powtarzamy, jakieś frazy, jakieś wyrażenia. Nie, bracia, musimy się wspinać. Musimy dokonywać postępów. Musimy iść wyżej, dążyć do tych rzeczy, aż dojdziemy. Aż wszyscy dojdziemy. To z Efezjan 4. Są tam trzy dojścia. Aż dojdziemy. Bracia, aż dojdziemy na ten szczyt w naszym doświadczeniu, najwyższy szczyt i w naszym rzeczywistości. Teraz przeczytam wam te punkty, jak powiedziałem. A. Tajemnica ukryta w Bożym sercu to wieczna Boża ekonomia, która jest wiecznym Bożym zamiarem wraz z pragnieniem Jego serca. Ekonomia ta polega na udzielaniu się Go w Jego boskiej Trójcy, Ojca, w Synu, przez Ducha, swemu wybranemu ludowi, żeby Bóg był Jego życiem i naturą. W ten sposób lud ten, jako Jego powielenie, może być taki sam jak On, stać się organizmem, ciałem Chrystusa, będącym nowym człowiekiem, ze względu na Bożą pełnię, Boży wyraz, co stanie się nową Jerozolimą. To bardzo długie zdanie. Po prostu pozostawiam je z wami. B. Bóg, który staje się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie, by wytworzyć i zbudować ciało Chrystusa w celu zwieńczenia nowej Jerozolimy. To esencja całej Biblii. Diament w pudełku Biblii. Wieczna Boża ekonomia. Numer jeden. Bóg stał się człowiekiem poprzez wcielenie, dzięki temu, że uczestniczył w człowieczeństwie. Człowiek staje się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie, dzięki przeobrażeniu, dokonującym się poprzez uczestnictwo w boskości Boga. Wiele do studiowania, wiele do zagłębienia się, ale nie mam to czasu teraz, w tym przemawianiu dzisiaj. Dwa. Ten bosko-ludzki romans jest tematem całej Biblii, treścią Bożej ekonomii. i tajemnicą całego wszechświata. Trzeba przeczytać Pieśń nad pieśniami, by zrozumieć ten romans. A. Chrystus jest boski i ludzki, a Jego przeobrażona i umiłowana jest ludzka i boska. Są tacy sami w życiu i naturze, doskonale do siebie pasują. Salomon i Szulamitka. B. Trójjedyny Bóg zwieńczony, by być małżonkiem, oraz trójczęściowy człowiek przeobrażony, by być oblubienicą, mają stać się jedną parą, zbiorowym, wielkim Bogiem, człowiekiem. Wszystko to jest częścią wysokiego szczytu boskiego objawienia. C. Głównym objawieniem Boga i pańskiego odzyskiwania jest Bóg, który staje się ciałem. Ciało staje się życiodajnym duchem, a życiodajny duch staje się siedmiokrotnie wzmocnionym duchem dla zbudowania Kościoła, który staje się ciałem Chrystusa i który zwieńczy nową Jerozolimę. Każdy z tych punktów i z tych zdań są klasycznymi, skrystalizowanymi stwierdzeniami, które definiują wysoki szczyt boskiego objawienia. D. Bóg i człowiek staną się jedną całością, która jest zespoleniem boskości z człowieczeństwem. To zespolenie znajdzie swoje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, będącej zakończeniem całej Biblii. Teraz E. E jest cytatem i chciałbym, byście słuchali uważnie, mówiąc o zastosowaniu, a dokładnie mówiąc o naszej modlitwie, bazując na naszym dążeniu do tego nowego przebudzenia. Cytat. Mam nadzieję, że święci we wszystkich kościołach na całej ziemi. Amen. Szczególnie współpracownicy i starsi. Amen. Zobaczą to objawienie, a następnie powstaną i będą się modlić. Amen. By Bóg dał nam nowe przebudzenie. Amen. Przebudzenie, jakiego historia nigdy wcześniej nie odnotowała. Bracia, nie mówcie, że to nie może się wydarzyć. Nie mówcie, że to tylko marzenie. Nie mówcie, że to nie może wydarzyć się za naszego życia. Kim jesteśmy, żeby tak mówić? Lepiej, żebyśmy byli wypełnieni tym dążeniem i nadzieją i współpracowali poprzez modlenie się, nawet może codziennie. To bulgocze wznosi się we mnie codziennie, bracia, by modlić się, aby Pan dał nam takie przebudzenie. Zacznijmy od pierwszego słowa, od modlitwy. Modlić się. I mówmy świętym, módlcie się. Rzymski trzeci. Przechodzimy do życia Boga człowieka. Jeśli praktykujemy życie Boga człowieka, które jest rzeczywistością ciała Chrystusa, spontanicznie powstanie zbiorowy model, wzorcowe życie codzienne w Bożej ekonomii. Przyniesie to nowe przebudzenie, jakiego nigdy wcześniej nie widziano w historii, i to zakończy ten wiek. Bracia, chcę, żebyście uważnie tego wysłuchali. Brzemieniem tutaj jest wzbudzenie tego wzoru w pańskim odzyskiwaniu, tego modelu. Kościół za kościołem, w dobrym sensie, każdy kościół, mały czy duży, będzie wzorem, miejscowym wzorem, zbiorowym wzorem. I ten wzór to wzorcowe życie zbiorowego Boga człowieka będzie największym przebudzeniem. Innymi słowy, bracia, potrzebujemy wznieść wzorcowe życie Kościoła, gdziekolwiek jesteśmy, ze świętych w życiu Kościoła, po prostu żyjących, prowadzących życie Boga człowieka. Gdy ten wzór, ten model będzie z nami, ten wzór będzie przebudzeniem. Aby to się wydarzyło we wszystkich kościołach w Pańskim odzyskiwaniu. Czy tęsknimy za tym, bracia? Ja tęsknię za tym. Tęsknię za tym. Modlę się o to. I powiedziałbym drugie słowo, praktyka. Będę to praktykował. Będę to praktykował. Nie jestem tym, komu wszystko się udaje. Nie mogę tak powiedzieć. Jestem wciąż pełen porażek, jeśli chodzi o rzeczywiste prowadzenie tego życia Boga człowieka. Ale próbuję. Ćwiczę się. Praktykuję to. Tak wiele, jak mogę. Zróbmy tak. Współpracujmy, bracia. A. Bóg potrzebuje, aby dzięki Jego łasce i przez ten wysoki szczyt boskiego objawienia został wzbudzony zbiorowy lud, który będzie prowadził życie zgodne z tym objawieniem. Przebudzenie to praktyka, praktyczność wizji, którą ujrzeliśmy. Teraz dwa punkty, które chcę podkreślić w tym punkcie. Że Bóg dzisiaj potrzebuje ludu w swoim odzyskiwaniu, aby po co? Aby prowadzili życie poprzez ten wysoki szczyt boskiego objawienia. Tak więc teraz widzicie, posiadanie tego objawienia to rzecz niewystarczająca. Objawienie jest dane nam przez Boga, nie ze względu na objawienie czy wizję. Bóg daje objawienie, aby ludzie mogli wejść w doświadczenie, aby stali się rzeczywistością wizji, którą widzą od Boga. To jest celem objawienia. Proszę, zapamiętajcie to. Objawienie jest dla doświadczenia. Inaczej objawienie stanie się jedynie doktrynami dla nas. A po drugie, tutaj, w tym punkcie, definicja przebudzenia. Podoba mi się ta nowa definicja. Przebudzenie to po prostu praktyka, praktyczność. Nawet powiem, udane praktykowanie wizji, którą zobaczyliśmy. Kiedy wizja przekłada się na nasze życie, naszą żywą rzeczywistość, to stanowi przebudzenie. B. Naśladowcy Chrystusa, po prostu przeczytam ten punkt na temat życia Boga człowieka. Naśladowcy Chrystusa uczyli się za pośrednictwem ludzkiego życia, jakie Chrystus prowadził na ziemi, żyjąc jako wzór Boga człowieka przez to, iż żył On Boga i zapierał się w swoim człowieczeństwie samego siebie, a także radykalnie zmienił ich wyobrażenia na temat człowieka. Przeczytajcie jeszcze raz Ewangelię z tego punktu widzenia, z punktu widzenia życia Boga człowieka. To zrewolucjonizuje naszą koncepcję na temat człowieka. Nasze życie powinno być kopią, powieleniem modelu życia Chrystusa, pierwszego Boga człowieka. Nie jesteśmy tu po to, by opowiadać się za imitowaniem Chrystusa, tak jak małpa będzie imitowała człowieka. Ale jesteśmy tu po co? By stać się powieleniem, kopią, wzorem tego życia poprzez proces organicznego Bożego zbawienia wewnątrz nas. Od odrodzenia poprzez uświęcenie, przeobrażenie i upodobnienie w końcu w pełni będziemy upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna Boga. Staniemy się zbiorowym wzorem tego Boga człowieka na ziemi. Będziemy powtórnie żyć Chrystusa na ziemi. D. Duch życia i rzeczywistości tchnięty w uczniów wprowadzi ich w całą rzeczywistość tego, co obserwowali u Pana, gdy przebywali z Nim przez 3,5 roku. Dzisiaj Duch Święty, Duch rzeczywistości w nas czyni jedną główną rzecz. wprowadza nas w całą rzeczywistość tego życia, rzeczywistość, która jest w Jezusie, czyli stan życia Pana Jezusa, gdy żył na ziemi jako człowiek. Duch wprowadza nas cały czas w tę rzeczywistość. Numer jeden. Na początku posługi pierwszego Boga człowieka został on ochrzczony, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość, uznając, że w odniesieniu do swego ciała, to jest swego człowieczeństwa, nie nadawał się na nic poza śmiercią i pogrzebaniem. Dwa. Szkolił swoich uczniów, aby uczyli się od Niego. Za pomocą cudu nakarmienia 5000 ludzi 5 chlebami i 2 rybami. Jego spojrzenie w niebo, by pobłogosławić 5 chlebów i 2 ryby, wskazuje na to, że zdawał sobie sprawę, iż źródłem błogosławieństwa nie był on posłany, ale Ojciec, ten, który posyłał. Oto życie Boga człowieka. 3. Pan nie pozostał wraz z tłumami w atmosferze cudu, ale oddalił się od nich, aby być z Ojcem sam na sam w modlitwie na górze. To jest życie Boga człowieka. Czy my tak robimy, bracia? Mam wielkie brzemię, bracia, w tych dniach. Każdy z nas, bracia, aby nauczył się odchodził jeszcze częściej na pustkowie, na górę, na prywatne miejsce, aby spędzić czas z Panem, tak jak Pan uczynił to ze swoim Ojcem. To jedyny sposób, w jaki możemy żyć takie życie. 4. Pan prowadził życie trwania w kontakcie z Bogiem, żyjąc nieustannie w obecności Boga i kontaktując się z ludźmi, udzielając im Boga, aby wprowadzić ich w jubileusz Bożej nowotestamentowej ekonomii. Cóż za forma, co za wzór, który Pan nam pozostawił, abyśmy nim żyli. Musimy dzisiaj zostać upodobnieni do tego życia. Nauczmy się żyć, prowadzić takie życie wewnętrznie, organicznie. Bracia, to jest możliwe. I tak musi być. Spójrzcie, Paweł. Bo dla mnie żyć to Chrystus. Udało mu się. Był przynajmniej jeden człowiek, apostoł, który tego dokonał. Tak więc my też możemy, bracia. Punkt 5. Był człowiekiem, którym szatan, władca świata, nie miał nic, żadnej podstawy, żadnej szansy, żadnej nadziei ani możliwości. W niczym. Czy to możliwe, bracia? To jest możliwe. Obyśmy dzięki Jego łasce, za pomocą Jego Ducha, praktykowali te rzeczy. Jedyny sposób, aby żyć życiem Boga człowieka według wzoru Pana, to nakierować całą naszą istotę na zespolonego ducha, postępować, żyć i istnieć zgodnie z zespolonym duchem. To kolejny klejnot, kryształ stwierdzenia na temat życia Boga człowieka. To znaczy, aby postępować według ducha, w duchu, nastawiać swój umysł na ducha, prowadzić życie poprzez zespolonego ducha. Czy tak robimy, bracia? Praktykujmy. F. To oto cytat. Wszyscy powinniśmy ogłosić, że chcemy żyć życiem Boga człowieka. Ja tak ogłaszam. Chcę żyć życiem Boga człowieka. W końcu Bóg ludzie będą triumfatorami, zwycięzcami, Syjonem w Jerozolimie. Wprowadzi to nowe przebudzenie, którego nie widziano nigdy w historii, a to zakończy ten wiek. To nie cuda, które wprowadzą przebudzenie, ale życie codzienne. Codzienne życie. Świat na to czeka, aby to zobaczyć. Pan czeka, aby to zobaczyć. Punkt rzymski 4. Możemy wejść w nowe przebudzenie, uczestnicząc w niebiańskiej posłudze Chrystusa, karmiąc Jego baranki i pasąc Jego owce w trosce o stado Boże, czyli Kościół, którego wynikiem jest ciało Chrystusa, oznacza to połączenie posługi apostolskiej z niebiańską posługą Chrystusa. To jest trzecie główne brzemię w przemawianiu naszego brata w tych latach, w latach 90., gdy wypowiedział brzemię nowego przebudzenia w bardzo charakterystyczny sposób. A tutaj brzemienie jest powszechne pasienie. Oznacza to, że wszyscy święci służą jako pasterze, aby karmić pańskie baranki, paść jego owce, by karmić jego owce. I poprzez czynienie tego będą troszczyć się o stado Boga. I rezultatem tego będzie zbudowanie ciała Chrystusa, bracia. Oczekujemy wciąż, aby to zobaczyć, by to ujrzeć. By wszyscy święci w pańskim odzyskiwaniu byli jedno z pasterzem. Jako pasterze byli jedno z niebiańskim pasterzem. Z arcypasterzem, z wielkim pasterzem, poprzez posługę, naszą posługę zinkorporowaną z jego niebiańską posługą. Ten Pan, Bóg człowiek, jest dzisiaj na tronie jako pasterz. Przez te 2000 lat pasie nasze dusze, pasie swoje stado. Czy nie możemy przyłączyć się do jego posługi? Bracia, to właśnie to robi przewodzący brat. Pasie, dba, troszczy się o Boży lud, a musimy paść ludzi zgodnie ze wzorem Pana Jezusa w Jego posłudze, aby zrealizować wieczną Bożą ekonomię. Drodzy bracia, cóż za ciężkie brzemię w nas. Nie tylko, aby prowadzić życie Boga człowieka, ale aby paść Boży lud. Co za wzór posługi Pana Jezusa, gdy był na ziemi, oraz, jak wierzymy, Jego posługi w niebiosach dzisiaj. Wszystko, by zrealizować Bożą ekonomię, by zbudować Jego ciało. Jeden, zawartością całej Bożej nowotestamentowej ekonomii w Jego pełnym zbawieniu jest Chrystus jako Syn Człowieczy, który nas pielęgnuje, wykupując od grzechu i dokonując prawnego odkupienia przez swą śmierć, oraz Chrystus jako Syn Boży, który nas karmi, udzielając nam obficie boskiego życia, dokonując w zmartwychwstaniu organicznego zbawienia. Powtórzę, nie ma czasu, żeby to się zagłębić, by rozpakować te bogate stwierdzenia, ale jest tutaj wiele do przestudiowania. Dwa aspekty Chrystusa. Pasterz jako Syn Boga, jako Syn Człowieka i Chrystus, pasterz, jako kto? Syn Boga, pielęgnujący i karmiący swoje stado. Nasz brak kochającego i przebaczającego serca Ojca oraz pasącego i poszukującego Ducha Zbawiciela sprawiają, że nie przynosimy owocu. Musimy pielęgnować ludzi, sprawiać, by byli szczęśliwi i czuli się przyjemnie i wygodnie w człowieczeństwie Jezusa. Musimy karmić ludzi, posilać ich wszechzawierającym Chrystusem w Jego posłudze na trzech etapach w boskości Chrystusa. To bardzo zwarte, bardzo ciężkie, bardzo bogate. Dlatego potrzebujemy spędzić więcej na tym czasu. Ale muszę to tylko pozostawić na teraz. Ale to jest coś, co musimy, czym musimy się zająć. Użyłem trzeciego słowa, byśmy trwali nieustannie. To jest naprawdę godne naszej uwagi, wartościowe, aby trwać nieustannie, aż ujrzymy Pana. Mam nadzieję, że gdy Pan przyjdzie, gdy Go zobaczymy, będziemy znalezieni, pasąc innych. Co Wy na to? Raczej niż być próżnym i być zajętym jakimiś bezużytecznymi rzeczami. Natomiast by troszyć się o jego stado, gdy go zobaczymy. 4. Chrystus musiał przejść przez Samarię, celowo skręcając do Sychar, aby zdobyć jedną niemoralną kobietę, pielęgnując ją przez to, że poprosił, aby dała mu coś do picia, by ją nakarmić płynącym trójjedynym Bogiem jako rzeką wody życia. Znajdziemy to w szkoleniu na temat grup witalnych. Trzeciej książce zwaną Grupy Witalne, zwłaszcza w większości w tym temacie na temat pasienia. 5. Jako ten, który nie miał grzechu, nie potępił cudzołożnej kobiety, lecz zatroszczył się o nią, aby odpuścić jej grzechy w aspekcie prawnym i wyzwolić ją od grzechów w aspekcie organicznym. Co Pan powiedział? Ja również nie potępiam. To jest właśnie wybaczenie jej grzechów prawnie. I co powiedział? Idź i nie grzesz więcej. To jest uwolnienie przez organiczne. To jest też ważne. To jest dalsza kontynuacja tego punktu. Znamienne jest również to, że pierwszym, który został zbawiony przez Chrystusa dzięki Jego ukrzyżowaniu, był skazany na śmierć grabieżca. 6. Pan udał się do Jerycha tylko po to, aby odwiedzić i pozyskać jedną osobę przyłożonego poberców podatkowych, a Jego nauczanie było posieniem dla tego przyłożonego poborców podatkowych. Pielęgnował również rodziców, kładąc ręce na ich dzieci. To jest z tego samego rozdziału. W tym samym rozdziale pielęgnował i pasł. Nie mogę więcej o tym mówić z powodu czasu. To tak bogate wzory dla nas, by za nimi podążać w ziemskiej posłudze Pana. Modlę się, aby każdy święty w odzyskiwaniu był pasterzem. B. Musimy paść ludzi według wzoru apostoła Pawła. Co wy na to? Paweł powiedział co? Imitujcie mnie, tak jak ja imituję Chrystusa. Paweł był udanym wzorem. Tak więc uczmy się od Pawła. Paweł, który pasł świętych jak karmiąca matka i pocieszający ojciec, troszcząc się o stado Boże. 1. Paweł pasł świętych w Efezie, nauczając ich publicznie oraz po domach oraz napominając każdego świętego ze łzami przez 3 lata, oznajmiając im całe postanowienie Boga. Widzicie? Paweł trwał nieustannie 3 lata, dzień po dniu, dom po domu. Nie robił tego, gdy tylko czuł, żeby tak robić. On tak robił nieugięcie, niezłomnie. Kontynuował to dzieło pasienia. Cóż za udany wzór. Co za wzorzec dla nas i dla mnie. Paweł żywił głęboką troską o wierzących i zniżył się do poziomu słabych, aby ich pozyskać. Był wszystkimi rzeczami dla wszystkich osób. Nie, że grał polityka, ale aby przez wszystkie rzeczy mógł zdobyć niektórych. Co wy na takiego rodzaju serce, bracia, aby nas wypełniło. 3. Był gotów stracić wszystko, co miał w odniesieniu do swojego majątku, a także wszystko, czym był w odniesieniu do swojej istoty. Ze względu na świętych, był ofiarą z napoju, był jedno z Chrystusem jako wytwórcą wina, składając siebie w ofierze, aby inni mogli radować się Chrystusem. Cóż za posługa, co za posługa apostolska. Przyłączone, jedno z posługą Chrystusa w niebiosach. To tak jakby Chrystus na ziemi pasł nas wszystkich ponownie, jedynie przez człowieka tutaj. A co z nami dzisiaj, poprzez nas, grzesznicy, poszukujący święci, jak wiele osób potrzebuje dzisiaj naszego pasienia. pasienia Kościoła. 4. Paweł postępował według ducha, aby dawać cześć Bogu, aby móc usługiwać duchem z szacunku dla człowieka. To drzewo oliwne z Księgi Sędziów 9:9, prawda? Dzisiaj powinniśmy prowadzić się jak Paweł, szanować Boga, postępując przez ducha i szanować ludzi poprzez usługiwanie im tym samym duchem. Dlatego ta nowotestamentowa posługa zwana jest posługą ducha. 5. W swoim nauczaniu Paweł wskazał, że Kościół jest domem, w którym wychowuje się ludzi, szpitalem, w którym leczy się ich i odzyskuje, a także szkołą, w której się ich naucza i buduje. 6. Ujawnił, że miłość jest dla nas najwspanialszym sposobem, by być czymkolwiek i czynić cokolwiek dla budowania ciała Chrystusa. Cóż za klasyczne stwierdzenie. Powiem wam, że we fragmentach z posługi do czytania, do tego poselstwa, wszystko jest na temat miłości, opierając się na 1 Koryntian 13 rozdziale. Jest powód, dla którego te fragmenty są wybrane. Możecie powiedzieć, że to jest niemalże główne brzemię tego słowa w tej sesji. Miłość. Miłość jest najwspanialszą drogą, by kochać innych, paść ich przez kochanie, przez miłość. Pamiętacie Piotra? Pan zapytał go 3-krotnie, czy kochasz mnie? Jeśli tak, idź i paść moje owce. To znaczy, że idźcie i kochajcie ich. Kochajcie je w bezwarunkowy sposób, w jakikolwiek są stanie, by je karmić i kochać, ponieważ są moje. I ostatecznie C, trzeci cytat tutaj, związany z tym przebudzeniem oraz spasieniem. Mam nadzieję, że przez przyjęcie tego brzemienia pasienia nastąpi wśród nas prawdziwe przebudzenie. Jeśli wszystkie kościoły przyjmą to nauczanie, by uczestniczyć w cudownym pasieniu Chrystusa, w Pańskim odzyskiwaniu nastąpi wielkie przebudzenie. Teraz widzicie, bracia, przebudzenie, o którym mówimy, to nie tylko coś błyskotliwego, krzykliwego, zewnętrznego, widocznego, głośnego czy hałaśliwego w tego rodzaju sposób. Nie. To przebudzenie będzie przesiąknięte rzeczywistością. To przebudzenie będzie według i zgodne z Bożą ekonomią. To znaczy z wysokim szczytem boskiego objawienia. To przebudzenie będzie podparte, będzie opierało się na życiu codziennym. Życiu codziennym. Tak naprawdę to życie to wzór. A ten wzór jest czym? Jest pierwiastkiem tego przebudzenia. I ostatecznie to przebudzenie będzie wprowadzone dzięki powszechnemu pasieniu przez każdego świętego według Boga. Ty pasiesz kogoś, ja pasę kogoś, wszyscy kogoś pasiemy według Boga. Nastąpi takie przebudzenie. Powtarzam, prawdziwe przebudzenie. Największe przebudzenie. I ostatnie przebudzenie. Niech Pan kontynuuje przemawianie do nas w tych dniach, byśmy się modlili, byśmy praktykowali, byśmy trwali nieustannie, aż zobaczymy, że nadchodzi to przebudzenie. Teraz chciałbym podsumować tę sesję, dodając słowo. Zaczęliśmy od Habakuka, rozdziału trzeciego. Ta tęsknota i modlitwa aspirująca do wprowadzenia przebudzenia. Ożyw, wskrześ dzieło swoich rąk, o Jahwe, w pośrodku tych lat. Niech ta modlitwa będzie w naszych sercach, na naszych ustach codziennie, zwłaszcza jako przewodzący bracia, ale chciałbym zakończyć z pewnego rodzaju wersetem siostrzanym czy fragmentem z Ozeasza, 6 rozdziału jest tutaj w kluczowych wersetach w punkcie rzymskim pierwszym. Tutaj prorok powiedział: chodźcie, powróćmy do Jahwe. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po 2 dniach przywróci nam życie, a dnia 3 nas wzbudzi. I żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy usilnie, by poznać Jahwe. Tak pewne jest Jego wyjście, jak nadejście świtu. I przyjdzie do nas, jak deszcz, jak późny deszcz, który nawadnia ziemię. To dla mnie te ostatnie słowa w tym wersecie 3, 6 rozdziału Ozeasza, mówiące o późnym deszczu, wydaje się, że odwołują się do czegoś ostatecznego, ostatniego, do ostatniego przebudzenia. Przyjście przebudzenia, nadejście przebudzenia będzie nadejściem Pana, Ducha, jako deszczu, który nawodni ziemię. I tutaj jest mowa w 2 wersecie, że przywróci nam życie, ożywi nas po 2 dniach. Te 2 dni odnoszą się do szczególnego okresu. I możecie przeczytać przypis, werset 2, po pierwsze, by zrozumieć prorocką interpretację tych 2 dni odnoszącą się do 2000 lat z oczekiwaniem na 3 dzień, trzecie tysiąclecie, milenium, wiek odnowienia. Oczywiście te proroctwa były dane Izraelowi i z pewnością przyjście Mesjasza, pragnienia narodów, Chrystusa, wprowadzi odnowienie Izraela, państwa Izraela i będzie wzbudzony. Ale bardziej adekwatne dla nas, bracia, że Chrystus został wzbudzony z martwych 3 dnia i jako pneumatyczny Chrystus, tutaj czytam z przypisu, życiodajny duch w zmartwychwstaniu jest rzeczywistością 3 dnia. Kiedykolwiek kontaktujemy się z takim Chrystusem, jesteśmy wyprowadzeni ze spustoszenia 2 dni do zmartwychwstania 3 dnia. Tak więc, moi bracia, naszym brzemieniem na dotyczące ostatniego, wielkiego, prawdziwego przebudzenia jest nasze wołanie, aby 3 dzień nadszedł. Aby ten wielki 3 dzień nadszedł, drodzy bracia, dzisiaj, każdego dnia, codziennie w naszym osobistym życiu, życiu rodzinnym, życiu małżeńskim, życiu Kościoła, naszym życiu ciała, musimy co? Musimy wchodzić w rzeczywistość 3 dnia. Innymi słowy, przebudzenie nie jest jedynie wydarzeniem, na które czekamy, którego szukamy. Być może, ale nie koncentrujemy się na tym, ale rzeczywistością, która nastąpi pośród Bożego ludu. I ta rzeczywistość na końcu jest niczym innym, jak tylko samym Chrystusem, jako pneumatycznym duchem wypełniającym nas, przenikającym nas, przeobrażającym nas, odnawiającym nas, a nawet budującym nas ze sobą, uwalniając nas z wszelkiego rodzaju marności, z wszelkiego rodzaju zepsucia, z wszelkiego rodzaju zniewolenia, z wszelkiego rodzaju spustoszenia. Osobiście jak również zbiorowo w życiu Kościoła. Bracia i siostry, aby ta rzeczywistość rozpoczęła się w Pańskim odzyskiwaniu. Dzień po dniu, dzień za dniem, w naszym życiu, w naszej służbie, na naszych spotkaniach, w naszym świadectwie, aby był taki wzór, na który Pan może wskazać. Panie, bądź dla nas miłosierny. Amen.